radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Obraz Jezusa w Ewangelii Świętego Łukasza, poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz.
Święty Łukasz ukazuje Jezusa jako Zbawiciela człowieka. Przedstawia Go jako kogoś, kto wyzwala od różnego rodzaju zniewoleń, jakie ludzie sprowadzają na siebie, a więc od nieszczęść zarówno materialnych, jak i duchowych. Starajmy się to prześledzić na kilku przykładach zaczerpniętych z trzeciej Ewangelii.
Dlaczego Jezus urodził się w ubogich warunkach?
Nie były to z pewnością warunki, które wprawiały w zachwyt. Święty Łukasz stwierdza, że Zbawca i Mesjasz narodził się jako ubogi wśród ubogich. Nie było dla Niego miejsca nawet w zwykłym mieszkaniu. Dla Matki Jezusa, która nosiła Go w swym łonie, drzwi pozostawały zatrzaśnięte, a ludzie za nimi zamknięci w fortecy swego egoizmu byli zdecydowani nie ustąpić skrawka swej posadzki. Wszystko wskazuje na to, że Maria i Józef udali się do tak zwanego khanu, czyli karawanseraju, gdzie zatrzymywali się wędrowcy oraz kupcy i gdzie ci ostatni wystawiali swoje towary. Nie należy kierować się jednak zbytnio fantazją i wyobrażać sobie, że nie znalazłszy miejsca w gospodzie, udali się do jakiejś odległej stajni. Miejsce, gdzie znajdował się żłób, mogło być częścią wspomnianego karawanseraju. Być może sytuacja wyglądała następująco. Maria i Józef przybyli do wspomnianego karawanseraju w Betlejem. Nie było jednak miejsca w pokojach gościnnych. Schronili się więc w jego części dolnej, gdzie przebywały zwierzęta. Niezależnie od wyjaśnienia, sytuacja nie była jednak do pozazdroszczenia. Z kolei ewangelista stwierdza, że nie było nikogo, kto mógłby udzielić Maryi pomocy. Dlatego sama owinęła go w pieluszki. Matka musiała złożyć dziecko w żłobie, gdyż zachodziła obawa, że zostanie podeptane przez zwierzęta. Niezwykły smutek otaczał więc narodzenie Chrystusa. W ten sposób ewangelista pragnie zaznaczyć, że ubóstwo, które Jezus będzie głosił, było Jego rysem charakterystycznym od samego początku. W nastroju pozbawionym jakiegokolwiek triumfalizmu rozległy się słowa aniołów: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Hymn anielski był triumfalnym zwiastowaniem radosnej nowiny. Chwała Boga objawiła się w Jego pełnych miłosierdzia czynach. Bóg udzielił w obfitości pokoju, który prorocy zapowiadali jako dar czasu zbawienia. Nie był to pokój rzymski, słynne Pax Romana, którego zażywał świat w czasach cesarza Augusta. Pokój, który przyniosły legiony rzymskie, był udziałem tylko garstki wybranych, a reszta cierpiała ucisk. Aniołowie natomiast zapowiedzieli pokój, który będzie pełnią życia nadprzyrodzonego. Ten zaś dar życia może być udzielony jedynie przez Boga. Tylko On jest bowiem źródłem prawdziwego i pełnego zbawienia. Nie odmawia tego daru nikomu. Udziela go ludziom, w których sobie upodobał, czyli wszystkim, gdyż na wszystkich spoczęła Jego miłość, a nie tylko na garstce wybranych. To, co się wydarzyło, wywołało zdumienie wszystkich, którzy o tym słyszeli. Z tym zdumieniem kontrastuje postawa Maryi, która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Zachowywała i rozważała to, co w oczach ludzi wydawało się dziwne, zaskakujące i niezrozumiałe. Zdobywała się na wysiłek zrozumienia Bożej tajemnicy. Rozumiała najlepiej to, co się działo. Przecież już wcześniej dowiedziała się o tym, iż spotkała ją, pokorną służebnicę Boga, wyjątkowa łaska. Bóg wybrał ją na matkę swojego syna. Teraz zaś usłyszała, że Bóg łaskawie spogląda na wszystkich ludzi. Rozumiała, że drogi Bożego działania są zaskakujące.
Dlaczego Jezusowi pierwsi pokłon oddali pasterze?
Według świętego Łukasza Boże orędzie dotarło najpierw do pasterzy z górzystych i pustynnych okolic Betlejem. W rodzinach izraelskich, które poza hodowlą owiec trudniły się także uprawą roli, obowiązek opieki nad stadem przechodził na kolejnych braci. Pasterzem zostawał najmłodszy syn. Starsi synowie pomagali ojcu w uprawie roli, a najmłodszy zajmował się owcami. Kiedy Samuel przyszedł do Jessego w Betlejem, aby namaścić jednego z jego synów na króla, Dawid jako najmłodszy z braci pasł owce. W okolicach Betlejem i Jerozolimy pasterze wyprowadzają owce na pustynię judzką. Jest ona wiosną porośnięta trawą, która latem wysycha. Ta sucha trawa jest znakomitym pożywieniem dla owiec. Niekiedy nie jest jednak łatwo znaleźć pastwisko. Pismo Święte wspomina często o pasterzach poszukujących pastwisk dla swych stad. Poszli więc aż do wąwozu Gedor, aż do wschodniej strony doliny, szukając pastwiska dla swych trzód. W okresie Nowego Testamentu rabini potępiali pasterzy i pogardzali nimi, gdyż pozostawali z daleka od synagog i nie zachowywali dokładnie przepisów prawa mojżeszowego, zwłaszcza gdy chodzi o obmycia rytualne. Ale takim prostaczkom i zmarginalizowanym Bóg zechciał najpierw objawić swoją tajemnicę. Jeżeli chcemy dobrze zrozumieć opowiadanie o pasterzach, którzy przybyli do Jezusa, podobnie jak cały opis narodzenia Jezusa, musimy spojrzeć na nie w świetle całej Ewangelii świętego Łukasza. Dlaczego trzeci ewangelista wspomina o tym, co pominęli pozostali ewangeliści? Niewątpliwie święty Łukasz widzi w ubogich pasterzach tych, którzy są mu niezwykle drodzy i na których mu bardzo zależy. W opowiadaniu o ich przybyciu do Jezusa są skondensowane wszystkie zasadnicze tematy, które sukcesywnie rozwinie w dalszej części swego dzieła. Ewangelista podkreśla więc, że Jezus jest człowiekiem oraz Bogiem. Jego misją jest zbawić ludzi. Przyszedł do wszystkich bez wyjątku, także do tych, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie, na przykład z tego względu, że są biedni. Przynosi także pokój wszystkim bez wyjątku ludziom. Z tego względu rodzi się radość, której źródłem jest Bóg. W tym kontekście spójrzmy na przybycie pasterzy do Boga, który objawił się ludziom. Ich obecność przy narodzeniu Jezusa nie jest przypadkowa. Odgrywają ważną rolę w tym, co się dzieje. Wskazują, że narodzenie Jezusa nie jest sprawą, która dotyczy bardzo wąskiej, wybranej grupy ludzi. Bóg przyszedł do wszystkich ludzi na ziemi. Z tego względu pojawili się natychmiast przy Nim ci, którzy są wydziedziczeni, zmarginalizowani, pogardzani, lekceważeni, nieznani szerokiemu ogółowi i nieliczący się w społeczności, gdyż są ubodzy i nie posiadają większego wpływu w świecie. Chodzi o tych, którym bogactwo, dobra materialne nie przytępiły spojrzenia na świat. Tylko oni są zdolni zauważyć, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Są zdolni do zdumienia nad tym, czego Bóg dokonuje, i do głoszenia radosnej nowiny innym ludziom. Są obrazem wspólnoty, Kościoła, którą Syn Boży przyszedł założyć na ziemi. Tę wspólnotę stanowią świadkowie, którzy dostrzegli Boga zbawiającego człowieka.
Dlaczego Jezusa ofiarowano w świątyni?
Święty Łukasz pisze: gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Maryja i Józef nie chcieli odróżniać się od pobożnych Izraelitów, którzy skrupulatnie zachowywali przepisy prawa Mojżeszowego związane z narodzinami dziecka. Jezus urodził się w narodzie wybranym i poprzez obrzezanie w 8 dniu od urodzenia stał się synem obietnic, które otrzymał kiedyś Abraham. Ponadto prawo Mojżesza nakazywało poświęcić Bogu pierworodnych synów Izraelitów, oddać ich na Jego służbę, gdyż mieli wykonywać czynności kultyczne, a więc na przykład składali ofiary. Później uległo to jednak zmianie. Zastąpili ich Lewici. Służba czuwania przed przybytkiem przymierza została bowiem powierzona pokoleniu Lewiego. Rodzice pierworodnych z innych pokoleń zobowiązani byli jednak wykupić swoje dziecko, wręczając pewną sumę Lewitom. Ponadto, według tradycji Izraela, wszelkie pierwociny, czyli pierwsze plony pola lub pierwsze młode zwierzęta, należą do Boga. Bóg powiedział kiedyś do Mojżesza: do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Z tego właśnie powodu wszystko, co pierwsze, uznawano za własność Najwyższego i dlatego składano mu w ofierze pierwociny zbiorów i trzód. Nie składano jednak w ofierze ludzi i nie palono synów pierworodnych. Powinni być jednak wykupieni i zastąpieni przez baranka lub w wypadku ludzi ubogich przez małego gołąbka. Oprócz tego na rodzicach spoczywał jeszcze obowiązek uroczystego ofiarowania Bogu pierworodnego syna. W ten sposób podkreślano i uznano, że dziecko pochodzi od Stwórcy i do Niego należy. Wspomniany przepis wypełniano zwykle wtedy, gdy chłopiec miał miesiąc życia, a ceremonii towarzyszył kapłan. Uważano, że przez pierwsze 30 dni nie ma jednak pewności, czy dziecko jest zdolne do życia. Prawo nie domagało się jednak przyniesienia chłopca do świątyni. Jednakże zazwyczaj młode matki zabierały ze sobą dzieci, by wyprosić im błogosławieństwo niebios. Zwyczaj taki rozpowszechnił się prawdopodobnie po powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Z narodzinami dziecka łączył się jeszcze inny zwyczaj, a mianowicie oczyszczenie matki. Prawo Mojżeszowe stanowiło, że kobieta po porodzie ma być uważana za nieczystą i winna żyć w odosobnieniu przez 40 dni, jeśli urodziła syna, a 80 dni, jeśli urodziła córkę. Po tym czasie winna stawić się w świątyni, poddać się legalnemu oczyszczeniu oraz złożyć ofiarę. Na obrzęd oczyszczenia składała się ofiara oraz modlitwa, czyli błogosławieństwo kapłańskie, a prawdopodobnie także pokrepienie wodą oczyszczalną albo krwią ofiary. Pierwotnie ofiara składana za pierworodnego i ofiara związana z oczyszczeniem kobiety były dwoma czynnościami oddzielnymi. Gdy jednak rozpowszechnił się zwyczaj ofiarowania dziecka w świątyni, połączono te dwie czynności i dokonywano ich w dniu 40 od urodzenia syna. Tak właśnie było w wypadku Jezusa. W Łukaszowym opisie dotyczącym ofiarowania Jezusa dostrzegamy zaskakujący brak precyzji. Dlaczego ewangelista wspomina o ich oczyszczeniu? Tym samym sugeruje przecież, że chodzi o ojca i matkę, gdyż oni są podmiotem zdania. Tymczasem rytowi oczyszczenia winna poddać się tylko matka i w związku z tym złożyć także ofiarę. Czyżby święty Łukasz był nieprecyzyjny? Nieprawdopodobne, zwłaszcza w jego wypadku. Ma natomiast na myśli całą ceremonię, jaka była znana w tamtych czasach. Podkreśla, że ceremonia dotyczyła matki i syna. Oczyszczenie było bowiem wymagane w związku z narodzinami dziecka. Kiedy ewangelista pisze o ich oczyszczeniu, nawiązuje do ceremonii, której poddała się Maryja, składając ofiarę przepisaną prawem w związku z oczyszczeniem, ale myśli także o ofiarowaniu dziecka. Dlaczego święty Łukasz kładzie tak silny nacisk na to, że święta rodzina wypełniła rytualne przepisy prawa? Odpowiedź na to pytanie kryje się w tym, iż ewangelista jest uczniem świętego Pawła. Wystarczy przypomnieć list do Galatów, który przedstawia Jezusa jako Syna Bożego, zrodzonego z niewiasty i podlegającego żydowskiemu prawu. Święty Łukasz paralelnie zestawia dwie ofiary złożone Bogu przez Maryję Józefa, ofiarę dziecka i ofiarę młodych gołębi. Czy to zestawienie jest przypadkowe? W ten sposób ewangelista podkreśla, że Jezus jest nową ofiarą, która już niedługo zastąpi ofiary wymagane przez stare prawo. Taka myśl pojawia się w Nowym Testamencie, a przede wszystkim w liście do Hebrajczyków. Święty Łukasz chce zasygnalizować tę właśnie prawdę.
Czy to prawda, że wierność Słowu Bożemu czyni ludzi szczęśliwymi?
W czasie pielgrzymki do naszej ojczyzny w roku 1999 Jan Paweł II mówił o błogosławieństwach skazania na górze. W Pelplinie doznanych dobrze błogosławieństw dorzucił jeszcze jedno. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Od początku dziejów świata ludzie mieli trudności ze Słowem Bożym, z jego przyjmowaniem, a zwłaszcza z tym, aby według niego żyć. Zawiedli już pierwsi ludzie w raju. Nie byli posłuszni słowu Stwórcy, ale nie tylko oni. Nieposłuszeństwo Bożemu Słowu ujawniało się przez całe wieki. Pod Synajem Izraelici mówili: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. W Sychem, kiedy weszli do ziemi obiecanej, przyrzekli Jozuemu: Panu Bogu naszemu chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Kiedy po powrocie z niewoli babilońskiej Ezdrasz czytał zgromadzonym Hebrajczykom prawo Boże, odpowiadali: Amen, amen. Ludzie zapominali jednak szybko o przyrzeczeniach. Wszystko skończyło się na pustych deklaracjach. Zaledwie Mojżesz odszedł na chwilę od Izraelitów, natychmiast zapomnieli o tym, co przyrzekli. Kiedy Jezus zjawił się na ziemi palestyńskiej, przypominał często o potrzebie wsłuchiwania się w Słowo Boże i kierowania się Nim w życiu. Jego przemówienia oraz działalność wywoływały zachwyt tak, że niekiedy nie można było się do Niego docisnąć. Nie mogli tego uczynić nawet najbliżsi, matka i bracia, czyli krewni. Gdy przyszli do Niego, poinformowano Go o tym, a On wypowiedział wtedy dziwne według świętego Łukasza i zaskakujące słowa: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Z tych słów nie wynika, że Chrystus odrzucił ludzkie więzy. Stwierdził jednak, że podstawą prawdziwej wielkości nie jest pokrewieństwo z Nim, lecz przyjmowanie Jego słowa. Wskazał na nowe więzy pokrewieństwa, jakie rodzą się dzięki temu, że ktoś przyjmuje Jego słowo. Podkreślił, że jeżeli słuchamy i wypełniamy Słowo Boże, usiłując wydać owoce, tym samym tworzymy razem z Nim jedną rodzinę. Ludzie wypowiadali wiele nieuzasadnionych oskarżeń przeciw Jezusowi. Nie wszyscy Go przyjmowali, ale w takich okolicznościach niespodziewanie pojawiła się anonimowa kobieta, która potrafiła wznieść się ponad wszystko, ponad pozory i oskarżenia, i powiedziała: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Nie miała wątpliwości. Dla niej to, co się działo, było zbyt przejrzyste i piękne, dlatego było znakiem działania Boga. Wierzyła także słowom Jezusa. Chrystus skorygował jednak jej pogląd i stwierdził, że wielkość Maryi nie polega jedynie na tym, że go nosiła w łonie. Jej wielkość wynika także z tego, że przyjęła usłyszane Słowo Boże i spełniła to, czego Bóg od niej zażądał. Chrystus odpowiedział bowiem: Owszem, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Przeniósł zatem błogosławieństwo kobiety na płaszczyznę wyższą, duchową. Nie zgasił entuzjazmu, ale skorzystał z okazji, aby dać pouczenie. Nie twierdził, że pochwała jego matki była niesłuszna. Zgadzał się z nią, gdyż powiedział: Owszem, ale dodał: Błogosławieni są ci. Wypowiedział błogosławieństwo w liczbie mnogiej. Objął nim wszystkich wierzących. Zapowiedział w ten sposób szczęście dla tych, którzy przyjmują Boże objawienie, Boże Słowo i starają się je realizować. Słowo Boże trzeba przyjąć. Nie wystarczy tylko przytaknąć i schylić głowę. Potrzebne jest także czynne zaangażowanie się, czyli odpowiedź życia. Nie można sprowadzać bowiem wszystkiego tylko do uczuć. Wiadomo bowiem, że one, nawet najbardziej wzniosłe, nie wystarczą, gdyż bardzo często szybko przemijają. Najważniejsze są czyny. Dlatego w liście świętego Jakuba czytamy: Wprowadzajcie zaś słowa w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami i oszukującymi samych siebie.
za dzisiejszy wykład. Dziękujemy księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Dlaczego święty Łukasz wspomina, że pasterze jako pierwsi oddali pokłon Jezusowi? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłamy na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.